Pewnego razu Dina, córka Jakuba, którą urodziła mu Lea, wyszła, aby popatrzeć na kobiety tego kraju, a gdy ją zobaczył Sychem, syn Hamora Chiwity, księcia tego kraju, porwał ją i, położywszy się z nią, zadał jej gwałt. Zastanówmy się, jak doszło do tak drastycznej sytuacji. Dina, córka Jakuba i Lei, wędrowała wraz z rodzicami z Haran do Kanaanu. Przez wiele dni wiodła wraz z całą rodziną koczownicze życie. Wędrując, rodzina Jakuba zatrzymywała się, rozbijała namioty i po jakimś czasie przenosiła się dalej, powoli, bez pośpiechu, żeby stada owiec i bydła mogły nadążyć za nimi. Dla kilkunastoletniej dziewczyny życie w namiocie nie było zbyt ciekawe. Nic więc dziwnego, że gdy Jakub i jego rodzina zatrzymali się w pobliżu miasta tak atrakcyjnego jak Sychem, Dinie wydało się ono o wiele ciekawsze niż zakurzone namioty ojca. Poza tym, wśród jej rodzeństwa byli sami bracia i Dina chciała zobaczyć wreszcie inne dziewczęta, a dziewczęta i kobiety z Sychem znane były ze swoich barwnych, wschodnich strojów. Dina opuściła więc namiot i wyruszyła do Sychem. Nie wiemy, czy gdy tam dotarła, miała okazję spotkać się z tamtejszymi kobietami. Natomiast wiemy, że wpadła w oko synowi Hamora, króla tego kraju, i wkrótce znalazła się w sypialni księcia Sychema. On ją porwał, zabrał do swego pałacu i zgwałcił. Z beztroskiego spaceru młodej dziewczyny wynikła bardzo poważna sprawa. Możemy śmiało powiedzieć, że podobna historia może bez wątpienia wydarzyć się dzisiaj, każdego dnia. Także i dzisiaj miasta wabią młode dziewczyny, wiedzione nadzieją zobaczenia i doświadczenia wielu ciekawych rzeczy, a ta droga łatwo prowadzi w grzech i nieszczęście. Historia Diny rozgrała się około 4000 lat temu, ale może być ostrzeżeniem dla wszystkich dzisiejszych ciekawych świata lekkomyślnych dziewcząt. Sychem był młodym, porywczym człowiekiem. Nie był jednak złym młodzieńcem. Z dalszej relacji Biblii dowiadujemy się, że był on szanowany, że był najbardziej lubiany ze wszystkich w rodzinie swego ojca. W porywie żądzy zadał jednak gwałt Dinie, ale potem pokochał ją naprawdę i chciał ją poślubić. Czytamy od wiersza 3. Całym sercem pokochał Dinę, córkę Jakuba, i czule do niej przemawiał. Potem zaś Sychem prosił swego ojca Hamora: weź tę dzieweczkę dla mnie za żonę. Gdy Jakub dowiedział się, że Sychem zhańbił jego córkę Dinę, synowie jego byli przy trzodach na pastwisku, nic nie powiedział, czekając, aż wrócą. Hamor, ojciec Sychema, wybrał się do Jakuba, aby z nim porozmawiać. Tymczasem synowie Jakuba wrócili z pola i gdy się dowiedzieli, ogarnął ich smutek, a zarazem bardzo się rozgniewali, że popełniono czyn, który u Izraelitów uchodził za zbrodnię. Zgwałcono córkę Jakuba, co było niegodziwością. Nie ma wątpliwości, że to, co się stało, było niegodziwością. Nie powinno się stać to, co się stało. Ale niestety stało się i teraz chłopiec chciał naprawić zło i poślubić dziewczynę. Hamor, ojciec Sychema, przyszedł do Jakuba i w imieniu syna poprosił o rękę Diny. Wydaje się, że Jakub mógł w tym przypadku zająć ugodowe stanowisko i w ten sposób zapobiec dalszym nieszczęściom. Jakub właściwie nie podjął żadnej decyzji, żadnego działania i inicjatywę przejęli jego synowie. To pociągnęło za sobą tragiczne skutki. Najpierw przysłuchajmy się propozycji Hamora, ojca Sychema. Hamor tak do nich mówił: Sychem, syn mój, całym sercem przylgnął do waszej dziewczyny. Dajcież mu ją więc za żonę. Spowinowaćcie się z nami. Córki wasze dacie nam za żony, a córki nasze weźmiecie sobie. Będziecie mieszkali z nami i kraj ten będzie dla was. Możecie w nim się osiedlać, poruszać się swobodnie oraz nabywać sobie tę ziemię na własność. Hamor nie tylko poprosił o rękę Diny dla swojego syna, ale zaproponował daleko idące zbliżenie obu społeczności. Nadszedł także sam Sychem i wypowiedział się podobnie jak ojciec. Sychem rzekł też do ojca i braci Diny: daszcie mnie tylko życzliwością, a dam czegokolwiek żądacie ode mnie. Wyznaczcie mi choćby największą zapłatę i podarunek, a gotów jestem dać tyle, ile mi powiecie, byleście tylko dali mi dziewczynę za żonę. Jako pogański książę Sychem w swoich planach nie brał pod uwagę Boga, ale w stosunku do Diny miał naprawdę uczciwe zamiary. Zaproponował hojny podarunek ślubny. Był gotowy dać wszystko, czego zażądają ojciec i bracia dziewczyny. Dina była dla niego czymś więcej niż tylko przypadkową przygodą. A jednak całą tę pozytywną postawę Sychema przekreślał jego postępek, którego dopuścił się na początku. Zgwałcił Dinę i to nie mogło podobać się ani rodzinie dziewczyny, ani Panu Bogu. Cała ta historia mogłaby potoczyć się inaczej, gdyby Sychem nie popełnił gwałtu, a pokochawszy Dinę, poprosiłby o jej rękę wcześniej. Pomyślmy, jak często młodzi ludzie dzisiaj popełniają błędy podobne do postępku Sychema i jak wielkie szkody przynosi takie postępowanie. Przekreśla przyszłość, niszczy życie, wyrządza zranienia, urazy, które nigdy całkowicie się nie zabliźniają. Aby zjednać sobie rodzinę Diny, Hamor zaproponował, żeby Jakub i jego ród zawarli przymierze z mieszkańcami Sychem. Ale przecież ród Jakuba Izraela zawarł przymierze z Bogiem i nie chciał łączyć się z ludami pogańskimi. Poza tym gwałt dokonany na kobiecie Izraelici uważali za jedno z najcięższych przestępstw. Nie mogło ono pozostać bez kary. Gniew braci Diny był zrozumiały, ale nie sposób zrozumieć czynu, którego się dopuścili. Czytamy od wiersza 13. Wtedy synowie Jakuba, odpowiadając podstępnie Sychemowi i jego ojcu Hamorowi, mówili tak dlatego, że zhańbił ich siostrę Dinę. Rzekli do nich: nie możemy uczynić tego, byśmy mieli wydać naszą siostrę za człowieka nieobrzezanego, bo byłoby to dla nas hańbą. Tylko pod tym warunkiem zgodzimy się na waszą prośbę. Jeśli staniecie się takimi jak my, każdy z waszych mężczyzn zostanie obrzezany. Wtedy tylko damy wam nasze córki i córki wasze będziemy brali sobie za żony. Zamieszkamy razem z wami i staniemy się jednym ludem. Jeśli zaś nie usłuchacie i nie poddacie się obrzezaniu, weźmiemy naszą dziewczynę i odejdziemy. Bracia Diny pozornie zgodzili się na propozycję Hamora. Postawili jednak warunek, że każdy mężczyzna w Sychem musi dać się obrzezać. Ten warunek świadczy o przerażającej powierzchowności ich religijnego myślenia. Mieli na uwadze tylko zewnętrzny, obrzędowy znak. Nie myśleli w ogóle o jego głębokim duchowym znaczeniu. W dodatku użyli swojej religii, żeby łatwiej było im dokonać okropnego mordu. Takie mieszanie religii, rozumianej bardzo powierzchownie, płytko, z aktami przemocy, jest czymś wstrętnym i czymś rujnującym. Zawsze prowadzi do nieszczęścia, do tragedii i do skompromitowania własnej religii. Niestety wiemy, że Kościół chrześcijański na przestrzeni wieków popełniał bardzo poważne błędy, nadużycia, że szermując znakiem krzyża dokonywano masowych mordów, niewolono i podporządkowano sobie całe narody. Nigdy nie można wiary mieszać z przemocą. Nie można nigdy nawracać na siłę, a tym bardziej narzucać komuś z mieczem w ręku swoich poglądów czy swoich wierzeń religijnych. Panu Bogu nigdy takie postępowanie nie mogło się podobać, ani w przypadku tak zwanych świętych wojen Kościoła, ani w przypadku postępku synów Jakuba. Pamiętajmy, że zdobywać ludzi dla Boga możemy tylko poprzez miłość, poprzez dobroć, a nie poprzez przymus, podstęp i przemoc. Ludzie, którzy w imię głoszonych przez siebie poglądów religijnych uciekają się do oszustwa i przemocy, wystawiają sobie jak najgorsze świadectwo i szkodzą sprawie Bożej. Synowie Jakuba pozornie zgodzili się na zawarcie małżeństwa Diny z Sychemem. Postawili jednak warunek, że on i wszyscy pozostali mężczyźni muszą poddać się zabiegowi obrzezania. Przeczytajmy, co wydarzyło się dalej. Hamorowi i Sychemowi, jego synowi, podobały się te słowa. Młodzieniec ów nie wahał się tego uczynić bezzwłocznie, bo bardzo miłował córkę Jakuba. Był zaś najbardziej szanowany ze wszystkich w rodzinie swego ojca. Wszedłszy więc do bramy miasta, Hamor i jego syn Sychem tak przemówili do mieszkańców. Ludzie ci są przyjaźnie do nas usposobieni. Niechaj mieszkają w kraju i niech się w nim poruszają swobodnie. Przecież jest on dla nich przestronny. Córki ich będziemy brali sobie za żony, córki zaś nasze będziemy im oddawali. Pod tym jednak warunkiem godzą się oni mieszkać wśród nas, stając się jednym ludem, że będzie u nas obrzezany każdy mężczyzna, tak jak oni są obrzezani. Czyż wtedy ich stada, ich dobytek i wszystko ich bydło nie będzie należało do nas, byleśmy tylko przystali na ich żądanie, a wtedy pozostaną z nami? Widzimy, że Sychem i Hamor także nie mieli czystych zamiarów. Owszem, Sychem naprawdę pokochał córkę Jakuba, Dinę, ale w decyzji poddania się zabiegowi obrzezania dużą rolę odegrało także to, że Jakub był człowiekiem bardzo zamożnym i mieszkańcy Sychemu mogli liczyć na to, że gdy rodzina Jakuba osiądzie w ich mieście, wszystkie dobra Jakuba staną się także ich własnością. Czytamy dalej w wierszu 24. Usłuchali Hamora oraz jego syna Sychema wszyscy, którzy przechodzili przez bramę swego miasta. Każdy zatem mężczyzna, który był tam, poddał się obrzezaniu. Wszyscy, którzy przechodzili przez bramę miasta, to stali mieszkańcy Sychem. Wszyscy poddali się obrzezaniu. Oczywiście zabieg ten nie miał nic wspólnego z religią, z wiarą. Obrzezanie miało dla Izraelitów głęboki duchowy sens, było znakiem przymierza z Bogiem. Ale w tym przypadku chodziło tylko o zewnętrzną, czysto fizyczną czynność. Gdy obrzezaniu poddają się dorośli mężczyźni, rany goją się o wiele dłużej niż w przypadku niemowląt. Czytamy dalej, od wiersza 25. A gdy na trzeci dzień doznawali wielkiego bólu, dwaj synowie Jakuba, Symeon i Lewi, bracia Diny, porwawszy za miecze, wtargnęli do miasta, które niczego nie podejrzewało, i wymordowali wszystkich mężczyzn. Zabili mieczem również Hamora i jego syna Sychema i odeszli. Kiedy wszyscy mieszkańcy Sychem byli słabi i gorączkowali, Symeon i Lewi przybyli uzbrojeni i wymordowali ich. Padali jeden po drugim, także Hamor i Sychem, z którymi synowie Jakuba kilka dni wcześniej rozmawiali i zawarli pokojową ugodę. Symeon i Lewi dokonali odrażającego mordu. Nie można porównać czynu Sychema, gwałtu na Dinie, z przestępstwem, jakie popełnili synowie Jakuba. To, czego dopuścili się Symeon i Lewi, było nie do naprawienia. Przez ich nienasyconą żądzę zemsty umarła cała rzesza mężczyzn. Kobiety owdowiały, a dzieci zostały osierocone. Ale to jeszcze nie wszystko. Czytamy dalej. Wtedy pozostali synowie Jakuba przyszli do pomordowanych i obrabowali miasto za to, że zhańbiono ich siostrę. Zabrali trzody, bydło i osły, wszystko, co było w mieście i na polu, całe ich mienie, wszystkie dzieci i kobiety uprowadzili w niewolę, zrabowawszy wszystko, co znaleźli w domach. Synowie Jakuba dokonali nie tylko masowego mordu, ale także splądrowali i obrabowali miasto. Przywłaszczyli sobie całe mienie, wszystkie dobra mieszkańców Sychem, a kobiety i dzieci wzięli w niewolę. Był to niczym nieusprawiedliwiony, ohydny postępek i synowie Jakuba będą musieli ponieść konsekwencje tak haniebnego czynu. Czyn synów Jakuba okrył niesławą nie tylko ich samych, ale całą rodzinę, także Jakuba. Jakub znalazł się w niebezpieczeństwie. W końcowych wierszach 34 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: Wtedy Jakub rzekł do Symeona i Lewiego: Sprowadziliście na mnie nieszczęście, bo przez was będą mnie mieć w nienawiści mieszkańcy tego kraju, Kananejczycy i Peryzyci. Jestem przecież małym liczebnie plemieniem. Jeżeli oni wystąpią razem przeciwko mnie, poniosę porażkę. Zginę ja i cała moja rodzina. Tak było w rzeczywistości. Dziwi jednak to, że Jakub nie wspomniał tutaj o cieniu, jaki ta masakra rzuciła na imię Boga. Stanowczo Jakub zachował się w całej tej sprawie zbyt biernie i nawet na koniec nie potrafił nazwać grzechu swoich synów po imieniu i wskazać im, że bardziej niż godności własnej zaszkodzili godności Boga. Jeszcze gorzej zachowali się na koniec sami sprawcy morderstwa. Czytamy w ostatnim wierszu: A oni mu na to: Czyż mieliśmy pozwolić na to, by obchodzono się z naszą siostrą jak z nierządnicą? Synowie Jakuba bronią się, usprawiedliwiają swój postępek. Ale przecież ich czyn był niepomiernie okrutniejszy niż ten, który chcieli pomścić. A poza tym nie do nich należało mścić się, wymierzać sprawiedliwość. Wielokrotnie w Biblii czytamy, że nie naszą sprawą jest dokonywanie zemsty, wymierzanie sprawiedliwości tym, którzy nas skrzywdzili. W liście do Rzymian apostoł narodów apeluje: Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, bowiem napisano: Pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Apostoł Paweł cytuje wypowiedzi Pana zapisane w księgach mojżeszowych, a potem woła: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. To wezwanie skierowane jest także do nas, bo obowiązywało ono nie tylko chrześcijan pierwotnego Kościoła, ale obowiązywało i obowiązuje wyznawców Jezusa Chrystusa wszystkich czasów. Nie powinno być też obce rodowi Jakuba. Przecież to z nimi Bóg zawarł przymierze, objawił im się, pragnął ich prowadzić. Powtórzmy, czyn synów Jakuba był haniebny, niegodny przedstawicieli ludu Bożego. Jako wierzący strzeżmy się przed podobnym postępowaniem. Wystrzegajmy się zła, ale zło zwyciężajmy dobrem.